Dzień dobry, Piotr Lifshitz, judykatura.pl. Tym razem zacznę od promocji. Mamy maj, a więc 6 urodziny RODO. Z tej okazji mają Państwo dostęp do Aktualności Plus za darmo przez 30 dni od dnia rejestracji, a więc nawet rejestrowanie się 31 maja pozwoli Państwu wziąć udział w tej promocji, specjalnej oferty dla wszystkich, którzy wchodzą na stronę edukatura.pl, czy słuchają tego odcinka podcastu. Uważam, że te aktualności plus pozwolą Państwu bardzo dokładnie poznać argumenty nie tylko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale także orzeczeń, no i tym razem także TSUE. Więc proszę Państwa, zaczynajmy ten podcast. Tym orzeczeniem, które będzie dzisiejszym głównym bohaterem, to orzeczenie w sprawie C479/22P. Czemu ono jest ciekawe? No, tak jak opowiadałem w poprzednim odcinku, orzeczenia TSUE w marcu i kwietniu padały w bardzo dużej ilości i ono jest ciekawe z tego punktu, że pokazuje się wpisuje się w taki nurt, proszę Państwa, dyskusji, oby nie tylko akademickiej, ale takiej praktycznej, w rozumienie pojęcia danych osobowych oraz troszkę doprecyzowuje pojęcie osoby możliwej do identyfikacji. Nie ukrywam, że dla mnie osobiście pojęcie danych osobowych jest strasznie rozszerzająco traktowane przez niektóre organy nadzorcze, czy też przez niektóre sądy. Nie uważam, i to może od razu powiem, żeby taki był zamysł ustawodawcy europejskiego w roku 2012, jak zaczynał myśleć nad treścią przepisów RODO i jak tworzył artykuł 1 ustęp 1, czyli definicję danych osobowych, chciał obejmować tą definicją naprawdę wiele danych. Teraz zobaczą Państwo, jak daleko Trybunał Spraw Unii Europejskiej poszedł. No, to orzeczenie, proszę Państwa, dotyczy pewnej greckiej obywatelki, która jest naukowczynią w zakresie biotechnologii. Tutaj w orzeczeniu została nazwana albo ma pseudonim OC. Ona, proszę Państwa, jest była ta pani, a bardziej grant, który uzyskała, ale to zaraz wszystko opowiem, przedmiotem postępowania prowadzonego przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, w skrócie OLAF. Więc jak będą Państwo słyszeli to imię, to proszę się nie zastanawiać, nie wskazuję nikogo trzeciego, tylko mówię o właśnie tym Europejskim Urzędzie do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Tu, proszę Państwa, w tej głównej sprawie, zanim do niej dojdę, opowiem Państwu o sprawie, którą ten wyrok, proszę Państwa, z 7 marca 2024 roku tak naprawdę uchyla i od razu wskazuje clue dzisiejszego spotkania co do decyzji procesowej. No, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 7 marca uchylił i wskazał, że Sąd Unii Europejskiej ponownie się zapozna i rozważy naszą sprawę. Uchylił, proszę Państwa, wyrok z 4 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze T384/20. No i tutaj zanim przedstawię stan faktyczny sprawy, powiem, która tak naprawdę dotyczy pewnego komunikatu prasowego, który właśnie, proszę Państwa, OLAF umieścił na swojej stronie. Ja go niestety będę musiał odczytać, żeby Państwo mieli poczucie tego, że są zagłębieni w postępowanie, o którym dzisiaj opowiadam, i żeby mogli Państwo sami sobie wypracować swój pogląd na tą sprawę. No, mam nadzieję, że opiszą Państwo ten pogląd w komentarzach. Zachęcam serdecznie, Spotify daje taką możliwość komentowania, YouTube daje taką możliwość komentowania, gdziekolwiek Państwo napiszą, ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć, czy na pewno zapoznam się z Państwa poglądem czy komentarzem, jakikolwiek on by nie był. Tu podam, że ten komunikat, który zaraz Państwu przedstawię, no wynika z tej sprawy 384/20. No i tu jest takie pewne zastrzeżenie, gdyż to orzeczenie jest dostępne wyłącznie w języku postępowania, czyli greckim, oraz w języku urzędowym CUE, czyli francuskim. Jak Państwo doskonale wiedzą, żadnym z tych dwóch języków nie dysponuje, no i to nawet w żadnym zakresie, więc posiłkuję się tłumaczeniem maszynowym tego orzeczenia, żeby przedstawić Państwu ten komunikat i on brzmi, proszę Państwa, on zostaje opublikowany na stronie internetowej Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych w maju 2020 roku. W tym momencie już, proszę Państwa, trwa w tle sprawa dotycząca, sprawa sądowa, czy ten grant, o który tutaj chodzi, zaraz Państwu przeczytam, no naprawdę został wyłudzony, jaka część tego grantu została wyłudzona i opowiem, jak ta sprawa się skończyła, chociaż to jest temat poboczny dla wątku, na którym ja się skupiam, czyli ochronę danych osobowych. Proszę Państwa, komunikat brzmi tak, że ochrona budżetu Unii na badania zawsze miała dla OLAF-u szczególne znaczenie. Śledczy OLAF-u odkryli złożone oszustwo z udziałem greckiego naukowca i jej sieci międzynarodowych badaczy. Sprawa dotyczy dotacji o wartości około 1,1 miliona euro przyznanej przez taką organizację EREKA greckiemu uniwersytetowi. Środki te miały sfinansować projekt badawczy realizowany pod kierunkiem obiecującego młodego naukowca, którego ojciec pracował na przedmiotowej uczelni. W projekcie uczestniczyła sieć ponad 40 badaczy z całego świata pod kierunkiem greckiego naukowca. OLAF nabrał podejrzeń, gdy odkrył, w jaki sposób rzekomo opłacani są międzynarodowi badacze. Czeki wystawiano na nazwisko poszczególnych badaczy, ale następnie deponowano je na kontach bankowych różnych posiadaczy. Podejrzenia wzrosły wtedy, gdy wyszło na jaw, że czeki były deponowane na kontach bankowych przez głównego naukowca. Zespół dochodzeniowy OLAF podjął następnie decyzję o przeprowadzeniu kontroli na miejscu w przedmiotowym uniwersytecie. Pomimo prób utrudniania dochodzenia przez głównego badacza, dzięki pomocy greckich krajowych organów ścigania, które zapewniały dostęp do rachunków bankowych, ale także dzięki cyfrowym dochodzeniom kryminalistycznym prowadzonym przez sam OLAF, instytucja ta była w stanie poskładać wszystkie informacje w całość jako prawdziwą historię oszustwa. Znaleziono konkretne dowody wskazujące, że główny naukowiec otworzył rachunki bankowe wykorzystywane do płatności międzynarodowych badaczy i stał się współwłaścicielem tych rachunków, aby uzyskać dostęp do funduszy. OLAF podążał tropem finansowym i zdołał udowodnić, że naukowiec pobrał znaczne sumy w gotówce lub przelał je na inne swoje konta. OLAF skontaktował się z niektórymi badaczami, którzy mieli podobno uczestniczyć w projekcie badawczym. Żadne z nich nie wiedziało, że ich nazwisko jest powiązane z projektem, ani nie wiedziało o rachunku bankowym otwartym na ich nazwisko. Dyrektor generalny OLAF-u oświadczył, że to dochodzenie po raz kolejny pokazuje, jak ważny jest dostęp do rejestrów bankowych w skutecznym zwalczaniu oszustw. Rozmiar i zakres sieci badaczy najwyraźniej zaangażowanych w ten projekt stanowiły prawdziwe wyzwanie dla śledczych OLAF-u. Ich zdolność dostępu do rachunków otwartych w celu rzekomych wpłat naukowców na całym świecie, ich weryfikacja miała kluczowe znaczenie dla wykrycia próby nadużycia finansowego na szkodę budżetu Unii. Dochodzenie zakończono w listopadzie, wydając zalecenie wzywające do odzyskania około 190 tysięcy euro od władz Uniwersytetu Greckiego, a tak naprawdę bezpośrednio od badaczy. Proszę Państwa, koniec oświadczenia. Takie coś zostało, proszę Państwa, taka treść została umieszczona na stronie internetowej i to jest, proszę Państwa, opisane w sprawie 384/20, a ja wrócę do sprawy, którą chciałbym się zająć, czyli sprawą C479/22. Już Państwo na pewno domyślają się, czego ona dotyczy. No tego, że dwóch niezależnych od siebie dziennikarzy śledczych, jeden grecki, drugi niemiecki, w ciągu kilkunastu godzin, proszę Państwa, kilkunastu godzin, nikt nie poświęcał miesięcy, lat na śledztwo dziennikarskie. W ciągu kilkunastu godzin od ujawnienia na stronie internetowej, opublikowania tego oświadczenia, obydwaj niezależni od siebie dziennikarze umieścili, poinformowali cały swój świat o danych osobowych tej pani, która była naukowczynią w Grecji i której ojciec pomagał na tym uniwersytecie w pewnych kwestiach, miał jak widać, nie do końca merytorycznych. Tak, proszę Państwa, z tego co przeczytałem, obydwaj dziennikarze potrafili ustalić tożsamość tej osoby. No, w tym nie gołatmając bardzo sprawy, w tym orzeczeniu 384/20 Komisja Europejska podnosiła, że obydwaj dziennikarze znali to środowisko, znali tą panią przed oficjalnym stanowiskiem OLAF-u i tak naprawdę czekali tylko na moment publicznego ujawnienia komunikatu, bo doskonale już mieli przygotowane, no temat mieli już przygotowany. No i proszę Państwa, naukowiec, no pani naukowczyni, że tak powiem, poczuła się tym komunikatem dotknięta, bardziej tym, że w jej opinii, no przede wszystkim istnieje podstawa do złożenia skargi na podstawie artykułu 268 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ona wniosła, proszę Państwa, do Sądu Unii Europejskiej o zasądzenie naprawienia przez OLAF szkody w postaci tego, że złamał obowiązki, które na nim ciążyły. I teraz mamy trzy kanwy, tych trzy źródła tych obowiązków. Ja się zajmę tylko jednym, czyli rozporządzeniem czy przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018 łamane na 1725. Czyli i jak Państwo doskonale wiedzą, jest to rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez organy i instytucje Unii Europejskiej. Tutaj najważniejszą osobą w tym świecie jest Europejski Inspektor Ochrony Danych. Wiemy, że to jest prawie kalka z RODO, ale w tej sprawie właśnie wychodzi nam na to, że proszę Państwa, pewnych słów brakuje w przepisach i to, co ma RODO, nie do końca jest wpisane w rozporządzenie 1725, a każde słowo, jak to Państwo wiedzą, no ma w prawie znaczenie. Oprócz tego rozporządzenia, no pani naukowiec wskazała też, że no ta decyzja, jak to ładnie powiedzieć, że złamano, proszę Państwa, zasady domniemania niewinności przewidziane w artykule 48 ustęp 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz tym prawie do uczciwego procesu, które wynika to prawo z artykułu 6 ustęp 2 Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Przepraszam, praw człowieka. Tak, bo praw podstawowych już powiedziałem. Skarżąca podnosiła też, proszę Państwa, że no ja tego nie wyczytałem w tym formularzu, w tym ogłoszeniu, które Państwu przeczytałem, ale no widocznie to tłumaczenie z francuskiego przez maszynowe nie jest najlepsze, że w tym komunikacie podano jej narodowość, płeć, wiek, fakt, że jej ojciec pracował na uczelni, no przybliżoną wysokość przyznanej dotacji projektu, te wszystkie dane ze sobą powiązane, no proszę Państwa, stanowią jej dane osobowe, bo umożliwiały społeczeństwu identyfikację tej pani. No nie podlega wątpliwości, że ta identyfikacja miała miejsce. Pytanie tylko, czy ten komunikat zupełnie się do tego, jakkolwiek się do tego przyłożył, że tak powiem brzydko, to znaczy, czy ci dziennikarze znający tą sprawę i mający już swoje wypracowane materiały, nie chcieli no, za wcześnie o tym opowiedzieć, czy też sama treść tego oświadczenia no, wpłynęła na to ujawnienie. No proszę Państwa, Sąd Unii Europejskiej w maju 2022 roku oddala żądanie tej pani, no tłumacząc to między innymi tak. Po pierwsze, sąd, jak to powiem, no, wskazuje tak, że nie można stwierdzić, że informacje, o których państwu przeczytałem, pozwalają zidentyfikować skarżącą jako osobę, wobec której prowadzone było dochodzenie OLAF-u, wyłącznie na podstawie lektury komunikatu prasowego. W istocie samo przeczytanie wspomnianego komunikatu prasowego, który nie zawiera ani nazwiska danej osoby, ani nazwy danego projektu, ani nawet dziedziny naukowej, z którą ta osoba jest związana, nie pozwala na natychmiastową identyfikację wnioskodawcy. Należy zatem stwierdzić, że informacje zawarte w komunikacie prasowym nie indywidualizują skarżącej, długie słowo, przepraszam, w stopniu wystarczającym, aby umożliwić ustalenie jej tożsamości za pomocą tego wyjątkowego środka, czyli tego ogłoszenia, jakby tak powiedzieć, prasowego, publicznego. Później sąd tłumaczy też tak, że skarżąca nie była w stanie uzasadnić i wykazać, że rzeczywiście bardzo łatwo i szybko można było dowiedzieć się ze strony internetowej organizacji, która dała grant, że to ona była, że ta pani naukowczyni była osobą, która otrzymała ten grant. W rzeczywistości skarżąca nie wykazała, że na tej stronie internetowej organizacji, która przyznała grant, znajdują się filtry wyszukiwania podmiotów otrzymujących pieniądze, na przykład właśnie według płci, instytucji przyjmującej lub kwoty finansowania. No na tej stronie internetowej znajdowało się w tym momencie aż 70 projektów, czyli sąd tu oddalając jakby skargę tej pani o zadośćuczynienie, mówił w maju 22, mówił, że no jest 70 projektów, ktoś musiałby przeczytać wszystkie, albo chociaż przeszukać je wszystkie poprzez jakieś kategorie, jak nie wiem, kraj, w którym pani była na uniwersytecie, może kwota od do. No, później sąd też, proszę państwa, tłumaczy też tak, że ujawnienie tożsamości skarżącej nie może być działaniem czy dziełem OLAF-u, lecz osoby trzeciej, w tym przypadku niemieckiego dziennikarza, który jako pierwszy przytoczył nazwisko skarżącej w swojej publikacji na Twitterze i to, proszę państwa, tak jak powiedziałem, zaledwie kilka godzin publikowanie komunikatu prasowego. Za to dziennikarz grecki nie był w stanie zidentyfikować skarżącej wyłącznie na podstawie identyfikatorów zawartych w komunikacie prasowym, było według sądu konieczne inne działanie. On skorzystał ze sposobów zewnętrznych wobec właśnie strony internetowej OLAF-u. On skorzystał ze swoich osobowych źródeł informacji. To, co jest ciekawe, no to tutaj też sąd powiedział, że skarżąca nie wykazała w swoim postępowaniu, że ten komunikat sam w sobie, jego treść, sama w sobie. Także pozwoliła na jej identyfikację. No bo proszę zwrócić uwagę, że tu sąd mówi wprost, tak, że skarżąca nie była w stanie wykazać, że komunikat prasowy umożliwił sam w sobie, lecz także przy użyciu środków, z których z dużym prawdopodobieństwem może skorzystać jeden z czytelników strony internetowej w celu identyfikacji wnioskodawcy. No i w konsekwencji, proszę państwa, informacje zawarte w tym komunikacie według sądu nie mogą mieścić się w pojęciu danych osobowych. Tutaj one są w tym rozporządzeniu wskazane w artykule 3 punkt 1 rozporządzenia 1725. No, stanowi to przesłankę stosowania w ogóle tego rozporządzenia w rozumieniu artykułu 2 ustęp 1. No, zatem w zakresie, w jakim wspomniane rozporządzenie nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, wnioskodawca nie może powoływać się na naruszenie jego przepisu. No i ta pani nie poddała się. Twierdziła, że takie orzeczenie jest niewłaściwe i proszę państwa, miała rację. 7 marca 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza jej przypuszczenia. W tych okolicznościach Trybunał wskazuje tutaj, proszę Państwa, między innymi, to jest bardzo ciekawe, że wbrew temu, co powiedział Sąd Unii Europejskiej, informacje dotyczące płci osoby, której dotyczy komunikat prasowy, jej obywatelstwa, działalności jej ojca, kwoty dotacji na projekt naukowy i lokalizacji geograficznej podmiotu goszczącego ten projekt naukowy, rozpatrywane łącznie, zawierają informacje umożliwiające identyfikację osoby, której dotyczy ten komunikat prasowy. W szczególności, proszę Państwa, to jest ważne, przez osoby pracujące w tej samej dziedzinie naukowej i znające przebieg swojej kariery zawodowej. Trybunał wielokrotnie, proszę Państwa, odnosi się w swoim uzasadnieniu do orzeczenia w sprawie pana Breyera C582/14 i argumentując tak, że ważnym jest, proszę Państwa, to, że nie może ryzyko identyfikacji osoby być przez nasz sąd tutaj z 7 marca 2024 roku uznane jako nieistotne. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że sąd mówi tak, że w przypadku osób pracujących w tej samej dziedzinie naukowej informacje takie jak te, o których mowa powyżej, rozpatrywane łącznie, mogą pozwolić na identyfikację danej osoby, przy czym identyfikacja ta nie wymaga nadmiernego wysiłku pod względem czasu, kosztów i pracy ludzkiej. Wbrew temu, proszę Państwa, co uważa komisja, która była stroną tego postępowania, ta pani naukowiec nie była, proszę Państwa, zobowiązana do przedstawiania dowodów na to, że ona rzeczywiście została zidentyfikowana przez jedną z tych osób, no bo takiego warunku nie ma, proszę Państwa, ani w rozporządzeniu 1725, ani w rozporządzeniu 679, czyli RODO. Mamy po prostu wskazanie, że obydwie definicje nawiązują do osoby możliwej do zidentyfikowania. Według Trybunału Sprawiedliwości sąd naruszył prawo, gdy uznał, że identyfikacja wnoszącej odwołanie nie może wynikać z elementów zewnętrznych lub uzupełniających, które nie wchodzą w zakres zachowania zarzucanego Olafowi. Ponadto sąd według Trybunału naruszył prawo przy kwalifikacji prawnej przedstawionych mu w okolicznościach faktycznych, wskazując, że identyfikatory zawarte w spornym komunikacie prasowym nie pozwalają z uzasadnionym prawdopodobieństwem zidentyfikować wnoszący je odwołanie. No i tutaj, proszę Państwa, sąd argumentuje na koniec, że błędnie wskazano w wyroku, który Państwu cytowałem na początku, że informacje zawarte w spornym komunikacie prasowym nie wchodzą w zakres pojęcia danych osobowych i że to rozporządzenie nie będzie miało tutaj zastosowania. TSUE powiedziało inaczej, no jeżeli jest to osoba możliwa do identyfikacji, to jak najbardziej będzie miało to, proszę Państwa, rozporządzenie 1725 do stosowania czy do powiedzenia, no bo jednak ktoś, tutaj dwaj dziennikarze z Grecji i z Niemiec, ujawnili tą osobę. No tutaj powiem Państwu tak, że ja uważam, że troszkę daleko tu poszedł Trybunał Sprawiedliwości, uważając, że Olaf naruszył przepisy, wskazując za dużo danych osobowych. Ja uważam, że zachowali się profesjonalnie. No, będzie to oceniał sąd, bo znowu Trybunał powiedział, że tą sprawę trzeba rozpoznać jeszcze raz, sprawdzić jeszcze raz, czy to zadośćuczynienie tej pani naukowiec się nie należy. Oczywiście nie ma znaczenia to, że prawomocnie Sąd Unii Europejskiej stwierdził o tym, że warto, że należy, nie warto, trzeba ponad 250 tysięcy euro zwrócić z tego grantu, bo to nie ma znaczenia z punktu widzenia definicji danych osobowych. To nie ma znaczenia z punktu widzenia możliwej osoby, możliwej do zidentyfikowania osoby, ale chcę Państwu tutaj zaznaczyć to, co tam, gdzie ja mam wątpliwości. No, motyw 16 rozporządzenia 2018/1725 nie zawiera, proszę Państwa, żadnych rozsądnie prawdopodobnych sposobów na identyfikację osoby. No w RODO mamy według mnie szerszy katalog danych osobowych. No musimy pamiętać o tym, że jednak szerzej widzimy to w RODO, gdy inaczej jest w naszym rozporządzeniu dotyczącym przetwarzania danych przez instytucje czy organy Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że drugie zdanie motywu 26 RODO mówi tak: aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby, w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby, w stosunku do których, proszę Państwa, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. No tu ewidentnie mamy przykład tej innej osoby, która pośrednio poprzez treść komunikatu OLAF-u była, proszę Państwa, w stanie zidentyfikować tą osobę, tak? A motyw 16, proszę Państwa, tego rozporządzenia 1725 mówi inaczej, mówi tak: aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie sposoby, w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo i tak dalej. No ja czuję wewnętrznie różnicę, szanowni Państwo, w tym właśnie zakresie, że jednak rozporządzenie 1725 nie obejmuje tak szerokim wachlarzem pojęcia definicji, pojęcia danych osobowych. Ja uważam, że tutaj sąd, przed którym stoi ta sprawa drugi raz, już będzie miała tą samą sygnaturę, tylko z dopiskiem renew, będzie musiał, proszę Państwa, rozpoznać kwestie, tak jak powiedziałem, przede wszystkim tego, czy mamy tutaj do czynienia z danymi osobowymi, bo jeżeli nie, to nie możemy stosować tego rozporządzenia. Oczywiście wtedy zostaną dwie inne podstawy, wobec których, na podstawie których ta pani naukowiec się żaliła do sądu, czyli zasada domniemania niewinności, i prawo do dobrej administracji. Więc ja uważam, szanowni Państwo, że sprawa jest bardzo rozwojowa, z mojego punktu widzenia bardzo ciekawa. Zachęcam Państwa, tak jak powiedziałem, do śledzenia nowego działania, nowego orzeczenia Sądu Unii Europejskiej. Bardzo Państwu dziękuję, ale zanim się rozłączymy zupełnie, to poproszę Państwa jeszcze raz o zapisywanie się do newslettera judykatury.pl. Zawsze na koniec tygodnia otrzymają Państwo podsumowania wszystkich ważnych spraw. A w maju zachęcam serdecznie do korzystania z naszej nowej promocyjnej wejścia do Aktualności Plus, bo 30 dni zupełnie za darmo i myślę, że jest to fajny sposób, żeby poznać funkcjonalności tego serwisu. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Piotr Lifszic.